Jest niezwykle miło być w kościele, w którym ludzie potrafią publicznie powiedzieć, że kochają Boga, a trzeba powiedzieć, że jest rzeczą straszną być w kościele, w którym ludzie nie zauważają Boga. Zauważają różnego rodzaju rytuały, przepisane modlitwy, ale nie zauważają Boga. I oby nam nigdy nie groziło coś takiego. Pamiętajcie, że jeżeli nie będziemy dbali, troszczyli się o społeczność z naszym Bogiem, to może któregoś dnia okazać się, że jest on zupełnie obojętny, co się dzieje wokół nas, byleby tylko zaliczyć niedzielę. Ale mam nadzieję, że zdołamy wcześniej wypatrzeć takich kandydatów do religijnego życia. Prawda, Marcelku? Nie, żebym chodził o Marcela. Otwórzmy sobie list do Filipian. Dzisiaj zajmiemy się fragmentem tego listu. Troszeczkę na ten temat mówiliśmy na mojej grupie, ale myślę, że nic się nie stanie, jak pewne rzeczy usłyszą po raz drugi. Natomiast temat, który w tym miejscu jest poruszony, no to jest coś, co powinno nas zafrapować i powinno nas zachęcić do zmiany też i swojego myślenia. Czytamy z drugiego rozdziału, od wersetu 5, strona 1268, jeśli komuś łatwiej znaleźć w przekładzie brytyjskim. Takiego bądźcie względem siebie, usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jedna uwaga, ona jest istotna. Apostoł Paweł pisze ten list do kościoła, który był szczególnym kościołem dla apostoła. To był kościół, który łączył się z Pawłem w jakichś szczególnych więzach. Na przykład w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie Paweł pisze: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. To i może czwarty: zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. To pokazuje, że między innymi oczywiście, że relacje pomiędzy apostołem Pawłem a kościołem w Filipi nie należały do przeciętnych, do takich zwyczajnych. I tak rzeczywiście było, jeżeli sobie przeczytamy Dzieje Apostolskie i porównamy listy, które Paweł pisał, to zobaczymy, że ten list, słusznie chyba nazwany przez teologów listem miłości, jest napisany właśnie do Filipi. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że Paweł był świadomy, iż może do Filipian napisać coś, co dla tych ludzi nie będzie ani zaskoczeniem, ani nie będzie wyrazem jakiejś niemożności. Jeśli porównamy sobie tak na szybko tematykę listu do Filipian i na przykład listów do Koryntian, to zobaczymy, że w listach do Koryntian Paweł zajmuje się porządkowaniem pewnych rzeczy, tak bym to nazwał. Ale też no, mówi o pewnych przykrych rzeczach w tych listach, dowiadując się, jak pewne rzeczy w tym kościele wyglądały. Nie znajdujemy tego w liście do Filipian. W porównaniu z tym, że w Koryncie dochodziło do sporych kłótni, to przeczytajmy sobie w czwartym rozdziale listu Filipian, w drugim wersecie: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. To naprawdę jest drobna sprawa. W porównaniu z tym, jakie boje toczyli między sobą Koryntianie, to jest drobna sprawa, ale zwróćmy też uwagę, że Pawłowi chodziło w tym liście o to, aby pokazać tym ludziom rzeczy, które, no tak to trzeba też nazwać, dla wielu innych wierzących są zakryte, właśnie z uwagi na cielesność, właśnie z uwagi na niedojrzałość duchową, właśnie z uwagi na niezrozumienie treści Ewangelii. Nie zawsze wynika to z faktu, że ludzie są na początku drogi. Czasami wynika to po prostu z tego, że ludzie nie chcą zmieniać swojego życia, że w uparcie brną w kolejny starego życia, próbując to nowe życie połączyć z tym starym. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Jest czymś niezwykłym fakt, iż Biblia mówi nam, że kiedy Bóg nam daje życie, to jest to zupełnie nowe życie. To jest ten rodzaj życia, jakim nigdy wcześniej nie żyliśmy i nigdy wcześniej tak nie myśleliśmy i nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie nawet pojąć, że jest taka rzeczywistość, do której Bóg nas prowadzi. I ten fragment listu do Filipian, który przeczytaliśmy przed chwilą, jest właśnie takim fragmentem. On jest skierowany do ludzi dojrzałych duchowo, on jest skierowany do ludzi kochających Boga, kochających Kościół, ale nigdy nie można pomyśleć, że jesteśmy w sytuacji, w której nic już nie da się zmienić, nic nie da się wyszlifować, poprawić, nie da się człowieka zaprowadzić na zupełnie nowe wyżyny duchowego życia, dopóki jesteśmy na tym świecie, dopóty ciągle będziemy ludźmi, którzy się uczą. Uczą, uczą i raz jeszcze uczą. Dlatego ci, którzy wierzą w Chrystusa, od samego początku byli nazwani uczniami Chrystusa. Uczniami Chrystusa. Co jest napisane w tych czterech wersetach, które przeczytaliśmy? Co jest tam najważniejsze? Otóż takim tematem zasadniczym jest charakter Chrystusa i wskazywany Chrystus ma być przykładem dla charakteru każdego chrześcijanina. Jeśli przyjrzymy się Kościołowi, czy też bardziej ziemsko powiedzmy Kościołom, to możemy zobaczyć, że często w tych Kościołach ludzie no niestety nie żyją tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czy jakbyśmy to czytali w Słowie Bożym. I możemy szukać przyczyn i możemy nawet znajdować te przyczyny, ale jest tylko jeden środek leczniczy. I ten środek leczniczy jest tutaj, w tym miejscu, zapisany. Zaczyna Paweł od takiego... O może spójrzmy jeszcze do wersetów wyżej. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Niech to będzie taki wstęp. Łatwiej nam będzie zrozumieć, do czego Paweł prowadzi. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I zgodzimy się, jeżeli uważnie czytamy, jeżeli czytamy ze zrozumieniem, to zgodzimy się, że to, co zostało tutaj nam przedstawione, to jest trudne. Nie jest trudne? No zobaczcie, co tu jest napisane. Bądźcie jednej myśli. Jak być jednej myśli w grupie ludzi, którzy pochodzą z różnych miejsc, którzy pochodzą na przykład z różnych krajów, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, którzy pochodzą z różnych warstw społecznych, którzy mają zupełnie różne wychowanie. Jak być jednej myśli? Jak można mieć tę samą miłość? Jak można być zgodny w takiej dużej grupie ludzi? Jak można być ożywionym pragnieniem jednomyślności? Jak uniknąć kłótliwości? Jak nie szukać własnej próżnej chwały? No i wreszcie najtrudniejsze. Jak w pokorze uważać innych za wyższych od siebie. I jako podsumowanie zwracać uwagę na to, co należy do innych, a później na to, co moje. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest proste, że to nie ma o czym rozmawiać, że to naturalne, no to albo jest szalony, albo kłamie. Życie w świecie pokazuje nam, że to jest w ogóle niemożliwe, ale zostawmy świat tam, gdzie jest. Życie w Kościele pokazuje nam, że często rozbijamy się o te rzeczy, że łapiemy się na tym, iż bardziej dbamy o to, co nasze, niż o to, co cudze. Że jest nam strasznie trudno pogodzić się z myślą o tym, że ktoś jest ważniejszy ode mnie. Tak trudno nam być w jednej myśli z innymi. Ciągle akcentujemy swoją wyjątkowość. Ciągle podkreślamy, że mamy swoje zdanie w tej czy w innej sprawie. I oczywiście dobrą rzeczą jest mieć swoje zdanie, ale jeśli ono prowadzi do kłótliwości, to coś z tym zdaniem jest nie tak. Jest wiele pytań, które każdy wierzący musi sobie zadać w tym momencie. I jeszcze raz wrócę do tła tego listu. Paweł wie, do kogo pisze. Myślę, że gdyby napisał ten list do Koryntian, oni by go chyba nie zrozumieli za bardzo. Ale pisze do ludzi, którzy są ludźmi miłości. I są pomiędzy nimi takie historie, jak na przykład czytaliśmy między Ewodią a Syntychą, że się kobiety o coś posprzeczały. Drobna sprawa. My byśmy nie zwrócili uwagi na to. Ale ta drobna sprawa, wtedy, kiedy człowiek blisko Boga żyje, kiedy Kościół jest przepełniony Bożą obecnością, nie jest obojętna. I nawet tak drobne sprawy mogą być usunięte spośród ludzi wierzących. Chcę, żebyście zobaczyli, że jakość życia, która jest poza Kościołem i która jest w Kościele, jest nieporównywalna. Ja w ogóle nie akceptuję wypowiedzi ludzi, którzy mówią, że w Kościele jest tak samo jak poza Kościołem, bo to jest zwyczajne kłamstwo. I ktoś, kto takie rzeczy mówi, delikatnie mówiąc, nie zasługuje na to, żeby być wiarygodnym. Jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, jak żyje świat, a jak żyje Kościół. I oczywiście to, jak żyje Kościół, zależy od jego duchowego poziomu. Zależy od tego, jak daleko ten Kościół zaszedł w drodze na spotkanie z Chrystusem. Jak blisko Boga żyje. Jak poważnie podchodzi do Bożych praw, do Bożych zasad. Jak bardzo kocha Słowo Boże. To wszystko od tego zależy. My sami nie wypracujemy jakiegoś dobrego życia. Tym bardziej, że trudno wtedy byłoby ustalić wzorzec tego dobrego życia. Jeśli Paweł pisze do Filipian, to wie, do kogo pisze. Wie, że grunt jest dobry i wie, że na tym gruncie można naprawdę posiać dobre rzeczy. I czyni to. I my się też tego nauczmy. Rozumiejmy, z jaką glebą mamy do czynienia i siejmy to, co może wyrosnąć. Dzisiaj rano dzieci słyszały tutaj to podobieństwo o czworakiej glebie. I nie chcę go powtarzać, ale do tego podobieństwa można też dodać jedną rzecz. Rzadko o niej mówimy albo w ogóle przy tej okazji. Otóż nie każda roślina wyrasta na każdym rodzaju gleby. I ta roślina, którą sieje Paweł, wyrasta, a przynajmniej ma prawo wyrosnąć, na tej glebie, którą mają w swoim sercu Filipianie. No i wypadałoby coś powiedzieć, co nas wszystkich mogło przygnieść by. Ale jeśli mamy dobre serce, w sensie dobrej gleby, którą posiadamy, to powinno nam to dzisiaj ułatwić konfrontację z tą rzeczywistością, o której pisze Paweł. Czy marzymy o Kościele, który jest czymś tak niezwykłym, że aż nas zapiera dech, jak sobie pomyślimy, jak mógłby wyglądać, gdyby był taki jak Chrystus. Nie wiem jak wy, ja tak. Mam takie pragnienie i to, że czasami tego nie widzę, nie zniechęca mnie ani troszeczkę, muszę wam powiedzieć. Znam ludzi, którzy ciągle są zniechęceni i ciągle próbują mnie zniechęcić i są jeszcze bardziej zniechęceni do tego, żeby mnie zniechęcać, ponieważ ja nigdy się nie czuję zniechęcony. Naprawdę, nie czuję się zniechęcony. Ktoś może powiedzieć, no taki men, ma taki charakter twardy. Nie, nie mam takiego charakteru, ale znam Chrystusa i wiecie, nauczyłem się od mojego Pana wielu dobrych rzeczy, niestety nie wszystkich jeszcze, ale nauczyłem się pewnej rzeczy, o której chcę wam powiedzieć. Przez wiele lat będąc pastorem, niejednokrotnie byłem przybity, byłem jak ten atlas, wiecie, kto to był ten atlas, co nosił tą kulę ziemską tak na plecach i tak ledwo, ledwo. Ale któregoś dnia Bóg pozwolił mi zrozumieć, że Kościół jest Jego własnością. I że to On nosi Kościół, że ja tego nie muszę nosić. I to było dla mnie spore odkrycie. No może ktoś powiedzi, no po tylu latach głupi się zorientował, nie? No, ktoś może wcześniej się zorientował. Ja potrzebowałem kilkunastu lat, żeby się zorientować. A później potrzebowałem trochę lat, żeby to wdrożyć w życie, bo wiecie, stare ciągle próbuje coś kontrolować w nowym. W każdym razie dzisiaj mam w tym zupełny pokój. Nie czuję się niczym zniechęcony. Możecie wszyscy wyjechać na zachód za pieniędzmi, ja będę dalej robił swoje, wiedząc o tym, że Bóg o was dba. I wiedząc o tym, że będziecie wiedzieli, gdzie wrócić. Bo tu się nic nie zmieni w tym czasie. W tym sensie się nic nie zmieni, że tu dalej będzie Kościół się zbierał. No, może nie w tym miejscu. Może w innym miejscu. Na co mam nadzieję? Bo to już powolutku zaczyna być za małe. Moje zniechęcenie nie istnieje w odniesieniu do Kościoła również dlatego, że Bóg nauczył mnie kochać Kościół. Pomyślałem sobie tak, jeżeli Chrystus kocha Kościół, a między innymi ja jestem cząstką tego Kościoła i nie wypomina mi wszystkiego, co robiłem, robię i pewnie jeszcze zrobię, to dlaczego ja mam tak robić? Nie ma powodu żadnego. Dlatego w spokoju i bez zniechęcenia, patrząc na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela mojej wiary, mogę spokojnie patrzeć w przyszłość, mogę spokojnie patrzeć w niebo, nie czując się w niczym zniechęcony. I teraz popatrzcie, o czym mówi apostoł Paweł. Takiego bądźcie względem usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To bardzo ciekawe, ale ustalmy najpierw, co to jest usposobienie. To jest bardzo ważne dla każdego z nas. Jakie mamy usposobienie? Kim jesteśmy w stosunku do swojej żony, męża, dzieci, braci, sióstr w kościele, narzeczonego, narzeczonej? No niektórzy mają na bieżąco teraz ten temat do przerabiania. Jakiego jesteśmy usposobienia w stosunku do tych ludzi? Jakie mamy to usposobienie? Niektórzy mówią, a ja tak mam, mając na myśli, że no, były ze mną kłopoty, są kłopoty i będą kłopoty. Nie ma czegoś takiego, a ja tak mam. Tak miałem, kiedy się nie nawróciłem. Ale kiedy się nawróciłem, to zobaczyłem, że tak miałem. I kiedy żyję z Bogiem, to już tak nie mam. Jestem kimś innym, kimś zupełnie nowym. Usposobienie to po prostu sposób, w jaki żyję, sposób, w jaki reaguję na innych ludzi, sposób, w jaki myślę o innych ludziach i o sobie również. Można uprościć to i powiedzieć, że to jest rodzaj charakteru, jaki posiadam. Nie do końca oczywiście, bo charakter to jest coś bardzo osobliwego, a usposobienie to jest coś, co wychodzi daleko, daleko poza mnie. Więc jeśli chcemy żyć w dobrym kościele, jeśli chcemy żyć w dobrym małżeństwie, jeśli chcemy żyć w dobrej rodzinie, to apostoł mówi, bądź takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A jakie było? Siódmy werset mówi, że on się wyparł samego siebie, on przyjął postać sługi, uniżył samego siebie, i był posłuszny Bogu aż do śmierci. Takie cztery elementy są tutaj wymienione. I kiedy myślimy o tym, jakie powinno być nasze usposobienie, to my nie musimy niczego nowego wymyślać. Przyjrzyjmy się pokrótce tym czterem elementom usposobienia Chrystusa. Wyparł się samego siebie. Ale czego on się wyparł tak naprawdę? Czy Chrystus wyparł się swojej boskości? Nic takiego nie znajdujemy w Bożym Słowie. Czy wyparł się tego, że jest synem żywego Boga? Nie. Czego się wyparł w takim razie? To jest klucz do tego, żeby zrozumieć siebie, swoją postawę i zobaczyć siebie w kontekście innych ludzi, a przez to też służby, jaką pełnimy. Chrystus wyparł się wszelkich należnych mu praw. Wiecie, że ludzie żyją z przeświadczeniem, że mają prawo? Mają prawo do bezrobocia, mają prawo do, mówię o nie bezrobociu, czyli nie robieniu niczego, tylko o tych pieniądzach, co tam się dostaje. Mają prawo do dodatków rodzinnych, mają prawo do urlopów, mają prawo do wczasów, mają prawo do, niektórzy twierdzą, że do posiadania dzieci. Ludzie mają mnóstwo praw. Nie wiadomo skąd te prawa sobie nadali, ale mają mnóstwo praw. Jest jedna osoba we wszechświecie, która ma wszystkie prawa. To jest Bóg. I kiedy w Chrystusie Jezusie Bóg przyszedł na ten świat, wszystkich tych praw wyparł się. Żeby mieć Boży charakter, to trzeba zacząć od początku. Trzeba wyprzeć się siebie samego. Od tego trzeba zacząć. Stać się sługą innych ludzi. Wyprzeć się siebie samego. Jeżeli tego nie zrobimy, nigdy nie uczynimy żadnego kroku w duchowym rozwoju. Przypomnę pewien obraz, o którym już mówiłem, żeby dobrze też pojąć, dlaczego Chrystusowi, można powiedzieć, było łatwo wyprzeć się samego siebie. A mianowicie Bóg, który istnieje w trzech osobach, to Bóg, który no jest dla nas pewną tajemnicą, tajemnicą polegającą również na tym, że te trzy osoby działają cały czas i nie ma konfliktu pomiędzy nimi. Żadnego konfliktu. To jest możliwe tylko w jeden sposób. Ano, pozostają w relacji miłości. Ale co to konkretnie znaczy, że są w relacji miłości? Ano, to znaczy po prostu, że każda z tych osób świadomie zrezygnowała ze swoich praw na rzecz prawa pozostałych dwóch osób. I w ten sposób nie było najmniejszego problemu i nie ma najmniejszego problemu i nie będzie najmniejszego problemu, żeby Bóg mógł działać w absolutnej jedności i miłości. I chociaż świadomi jesteśmy, że Bóg jest w trzech osobach, nie znajdujemy żadnego powodu, nawet cienia powodu, aby sądzić, że jest jakiś konflikt w Bogu. A dlaczego te osoby tak uczyniły i czynią to cały czas? Powodem jest miłość. A miłość ma zawsze jedno pragnienie. Ktoś, kto kocha, chce być szczęśliwy. Jeżeli młodzi ludzie stają przed sobą i wobec zgromadzonych wyznają sobie miłość, to nie ma w nich pragnienia, aby niedługo się rozwieść. Nie ma w nich takiego pragnienia. Oni mają pragnienie, aby być szczęśliwi. Mąż i żona żyjący w związku od wielu lat mają pragnienie, żeby być szczęśliwi. Dziecko, dzieci i rodzice żyjący razem chcą być szczęśliwi, jedni i drudzy. Niedawno miałem rozmowę z pewną młodą osobą, młodą kobietą, która doświadczyła wielkiego zawodu w swoim życiu, ponieważ człowiek, za którego chciała wyjść za mąż, powiedział jej, że nie może do tego dojść, ponieważ on nie spełnia jej oczekiwań, i zostawił ją. Nie chcę wchodzić w szczegóły, Ale na koniec tej rozmowy powiedział jej, że no, nie pasują charakterami. Nie pasują charakterami. Ona już słyszała kilka razy ode mnie Ewangelię, ale jest twardy zawodnik z tej pani. I też była to okazja, żeby jej wyjaśnić, że prawdziwym problemem jest to, że on jej nie kochał, a ja nie wiem, czy ona jego kocha, czy kochała, bo o tym nie rozmawialiśmy. Otóż ten człowiek nie potrafił zrezygnować z siebie na rzecz przyszłej małżonki. Nie wyparł się samego siebie. Ale trudno oczekiwać od człowieka niewierzącego, że to uczyni. Dodać trzeba, że ten niewierzący człowiek regularnie chodzi do kościoła. Nieważne do jakiego, ale chodzi. I ta pani też chodzi. Ale oni nie rozumieją tego języka. To jest język dla nich zupełnie nie z tego świata. I to jest prawda, bo to nie jest język z tego świata. Jeżeli mamy relacje w kościele, to one muszą być na czymś oparte. I wiemy, że one są oparte, tak mówi Biblia, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Ale to jest, można powiedzieć, pewne teologiczne pojęcie, jeśli to się nie przeradza w rzeczywistość, którą żyjemy. Jeżeli przede mną staje mój brat w Chrystusie, co też jest tylko teologicznym pojęciem, do momentu, kiedy nie zacznę go traktować jak brata, to kiedy on staje przede mną, to mogę zrobić dwie rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, dwie rzeczy. Mogę go zacząć traktować jak bliskiego mi człowieka i starać się być dla niego miły, grzeczny, etc. Ale mogę zrobić coś o wiele prostszego i coś, czego ode mnie Bóg oczekuje. Mogę stanąć przed nim, wyrzec się siebie samego i zacząć go słuchać po to, żeby mu służyć. Ja wiem, że rodzi się natychmiast pytanie i to bardzo wiele osób natychmiast zaczyna w tym momencie strzelać. Ale a co, jak on tak nie zrobi? No i co, że on tak nie zrobi? Jakie to ma znaczenie w ogóle? To nie jest argument, który w ogóle powinien być podniesiony. Ten argument nie istnieje. To jest argument nie z tego świata, w którym żyjesz. Żyjesz w Królestwie Bożym, więc ten argument nie istnieje. Ale ten argument świadczy o tym, że ty doskonale hołubisz swojego własnego ja, czy też swoje własne ja. Nie wiem, jaka forma byłaby właściwa. I nie chcesz z tego zrezygnować. Ten twój ja nie chce się w żaden sposób uniżyć. Nie chce się wyrzec swojej obecności. I to jest prawdziwy problem w Kościele. Wszystkie inne problemy są pochodną tego jednego problemu. Jeśli w stosunku do siebie nie jesteśmy gotowi się uniżyć, wyrzec samego siebie, to nie pójdziemy ani kroku dalej, ani jednego kroku dalej. Możemy mówić o miłości, możemy się uczyć o miłości, możemy sobie zrobić regularne konferencje na temat daru miłości, możemy się zastanawiać nad miłością, no i do niczego to nie prowadzi, ponieważ my tylko teoretyzujemy. Chrystus nie teoretyzował, on uczył, czym jest miłość. Bardzo często ucząc o miłości przedstawiał to w obrazach, bo ci ludzie nie byli w stanie pojąć inaczej tej prawdy. Dopiero w listach, czyli już po tym, jak Kościół zaistniał, jak Duch Święty przyszedł, kiedy była możliwość duchowego zrozumienia, no to możemy czytać wprost o pewnych rzeczach. Ale Chrystus też zademonstrował tę miłość. Pomimo tego, że ludzie, których kochał, odpłacili mu nienawiścią, opluli go, plotkowali na jego temat, w końcu go ubiczowali i przybili do krzyża, on nigdy z tej miłości, którą miał do człowieka, nie zrezygnował. Nigdy. Nigdy nie zniechęcił się swoimi uczniami, którzy, co tu dużo mówić, jeżeli sobie przejrzymy uważnie Ewangelię, no to albo lepiej wiedzieli od niego, co trzeba zrobić lub powiedzieć, albo mieli inne zdanie, że tak powiem, na sytuacje, w których się wspólnie znaleźli, albo mówili mu wprost, ale my nie rozumiemy, o co ci chodzi. I on się nigdy nie zniechęcił. Nigdy nie powiedział, no tato, no daj spokój, no co to za matoły w ogóle, nic nie pojmują z tego, o czym ja tu mam im powiedzieć. Z jego ust padają tylko słowa miłości. On się nie zniechęcił. Prowadził ich przez 3,5 roku, cierpliwie uczył i cokolwiek byśmy powiedzieli, to kiedy znajdujemy apostoła Piotra w jego listach, to już nie jest ten człowiek z Ewangelii. Kiedy znajdujemy Ewangelię Jana, a pamiętajmy, że była pisana niemal 65 lat po śmierci Chrystusa, to już nie jest ten sam Jan z Ewangelii Jana. To nie są ci sami ludzie. Ci ludzie, pomimo tego, że wyglądali na to, iż nic z nich nie będzie, bo kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to zostawili wszystko i poszli łowić ryby, czyli wrócili do swoich dawnych zajęć. Jednak poprzez cierpliwość Chrystusa, poprzez pewien wybór, który został dokonany przez Niego właśnie, no i później poprzez dar Ducha Świętego i cierpliwą pracę Ducha Świętego nad nimi, doszli zupełnie czegoś innego w swoim życiu i możemy, czytając listy Piotra, podziwiać go. W listach Piotra są rzeczy, które po dziś dzień zdumiewają wykształconych ludzi. A wiecie, kim on był z zawodu? Rybakiem. Rybak napisał listy, które są problemem, także intelektualnym problemem, dla ludzi, którzy mają solidne wykształcenie. Jan, kiedy pisze swoje listy, no jest zdumiewające, jak on pisze o Kościele. Napisał Ewangelię, która frapuje nawet niewierzących po dziś dzień dzisiejszy, bo jest napisana niezwykłym językiem. Ale to przecież Piotr mówił, no dajże spokój, Panie Jezu, no gdzie Ty chcesz się tam na krzyż wybierać, nic Ci się nie stanie, a jakby co, to wiesz, to ja piersią swoją Cię ochronię. A przecież to Jan, jak nie chcieli Samarytanie przyjąć na noc, powiedział, no to zadmy sprawę prosto, ogień z nieba i niech wszystko tutaj spłonie. Niech zobaczą, z kim mają do czynienia. Kilkadziesiąt lat minęło, ci ludzie się zmienili. Ile lat wierzysz w Boga? Zauważasz zmiany? Tylko ty możesz na to odpowiedzieć, jeśli chcesz być szczery wobec Boga i wobec siebie. Owszem, inni ludzie też mogą widzieć to i to pewnie zauważają. Brak zmiany lub autentyczną zmianę. Pierwszy krok, jeśli chcemy mieć szczęśliwe życie, rezygnujemy z siebie. Miłość jest szczęśliwa, kiedy może z siebie zrezygnować. Tylko wtedy jest szczęśliwa. Czy wiecie, że to jest prawda, której prawie nikt nie rozumie? Ludzie chcą być szczęśliwi, ale tak sobie myślą, że szczęście jest tym, czym oni sobie wyobrażają, że jest. Dam taki przykład. Dwoje młodych ludzi się pobiera, są szczęśliwym małżeństwem i nagle jedno z nich ciężko zaczyna chorować. To nie jest coś, co się nigdy nie przydarzyło. Wbrew temu, co myślimy, to się zdarza raczej często. I czasami z takimi ludźmi możemy rozmawiać. I co słyszycie? Bo ja słyszę gorycz. Ja słyszę smutek, słyszę, że no rozsypało się życie, bo były plany, jak być szczęśliwym, no i tych planów już nie ma i nie ma szczęścia. Ci ludzie nie rozumieją, że być szczęśliwym to znaczy dać siebie, zrezygnować z siebie na rzecz drugiej osoby. Gdyby to ludzie rozumieli, świat nie znałby instytucji rozwodu, dlatego że ludzie, będąc w związku z drugą osobą, rezygnowaliby z siebie. Nie byłoby też związków tak zwanych przypadkowych, ponieważ ludzie, którzy by te związki zawierali, byliby świadomi, czy są gotowi zrezygnować z siebie dla tej drugiej osoby. Czy też, jak często się to dzieje, chcą swoje egoistyczne pragnienia spełnić. I to jest wszystko, co jest związane z tym związkiem. Czasami ludzie są w kościele, bo jest im dobrze, bo mają znajomych, mają gdzie wpaść na obiad, na kawę, na herbatę, mają gdzie przyjść, posłuchać fajnej muzyki. Czasami jakaś ciekawa konferencja się przydarzy, no też warto być, ale niczego nie dają z siebie. nigdy z siebie nie zrezygnowali. Jakby coś, to są zawsze spakowani i gotowi wyfrunąć. Tacy ludzie nigdy nie są szczęśliwi, nigdy nie będą szczęśliwi, bo nie dają siebie, bo prawdziwe szczęście polega nie na braniu, ale dawaniu siebie. Czy Chrystus czegoś takiego nie uczył? Mówił coś takiego. O wiele więcej radości, o wiele więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. Tego uczył Chrystus. Pierwszy krok. Rezygnacja z siebie. Wyparcie się siebie. Drugi krok, który przychodzi łatwo, jeśli podejmiemy się pierwszego kroku. Stać się sługą. Bo możemy podjąć pewną decyzję w życiu, ale jeśli nie staniemy się sługą, to znowu pozostaliśmy tylko na poziomie teorii. Dopiero bycie sługą sprawia, że jesteśmy autentycznie ludźmi, którzy wyparli się siebie. Nie chcę was zniechęcać, ale dzisiaj instytucja sługi no nie istnieje za bardzo, przynajmniej w naszym społeczeństwie. Ale sługa to był ktoś, kto tak naprawdę nie miał praw. Ja nie mówię o takich, wiecie, sługach nowoczesnych, co tam 8 godzin służyli, później mieli wolne. Tamte czasy to jest punkt odniesienia, a w tamtych czasach sługa nie miał swoich praw. Sługa żył życiem swojego pana. On nie mógł sobie zrobić harmonogramu, bo nie wiedział, co pan będzie robił, a też no, jak był mądry, to nie wypadało iść do pana i zapytać, no wiesz, że muszę sobie zrobić harmonogram, powiedz mi, co byś robił w czwartek, piątek, w sobotę, żebym wiedział, kiedy mam wolne. No podejrzewam, że gdyby tak, jakiś sługa się taki znalazł, no to miałby później trochę problemów po zwróceniu się do pana z taką petycją. Sługa żył życiem swojego pana. To też jest pewien obraz niezwykły, ponieważ kiedy wypieramy się siebie, będąc w tym momencie szczęśliwymi ludźmi, to robimy to nie tylko z egoistycznego punktu widzenia, czyli chcąc być szczęśliwymi, ale robimy to dlatego również, że człowiek, wobec którego stajemy się sługą, jest człowiekiem, w którym zamieszkuje Chrystus. Więc tak naprawdę, służąc temu człowiekowi, służymy Chrystusowi, który jest tym człowiekiem. To już jest proste. A Chrystus, który jest tym człowiekiem, to jest nasz Pan. Więc jesteśmy do dyspozycji. Jest godzina 2 w nocy, mam telefon, słuchaj, mój drogi bracie, dziecko mi choruje, potrzebuje z apteki lekarstwa, a sam nie mogę wyjść, bo no nie mam takiej możliwości. Siadasz w samochód lub się ubierasz, idziesz na nóżkach, kupujesz lekarstwo, zanosisz. Mało tego, kiedy już zanosisz, to mówisz, dziękuję ci, że mogę ci usłużyć, drogi bracie. Ale pod nosem sobie mruczysz, kurczę, nie miał do kogo zadzwonić akurat do mnie. To tak nie działa. To nie jest miłość. Owszem, tak ci się może zdarzyć, ale możesz powiedzieć sobie, Boże, przepraszam cię, co tak głupi w ogóle wygaduje. Więc pierwsza rzecz, wypieram się siebie samego. Druga rzecz, staję się sługą. Wiecie, co czasami słyszę od ludzi ze zboru? A co, ja nie mam swojego życia? Muszę wam powiedzieć bolesną prawdę, dla tych ludzi bolesną. Nie masz swojego życia. Już go nie masz. I skończyłeś go mieć, jak się nawróciłeś. Ponieważ ty żyjesz życiem Chrystusa. Niektórzy mogą powiedzieć, ale jak tak możesz mówić? A ja mogę powiedzieć na to, ja tak nie mówię. Ja tylko cytuję. Ja już nie żyję. Żyje we mnie Chrystus. A moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego i tak dalej. A to powiedział apostoł Paweł. Jeśli masz problem, kłóć się z Pawłem. Ze mną. A cóż to da? Najpierw rezygnuje z siebie. Staje się sługą. A cóż dalej? Uniżył samego siebie. Sługa też jest zmęczony. Zgadzacie się? Sługa też ma dzieci, też ma żonę, też ma męża, też ma pracę. No i czasami może się zdenerwować. Znowu coś ode mnie chcą. Ale nie zdenerwuje się, jeżeli jest uniżony. Jeżeli jest uniżony, to tego nie zrobi. Postawa uniżonego człowieka to jest nie tylko sługa, ale to jest sługa pełen cierpliwości, miłości, dobroci. życzliwy. Wiecie, nie taki życzliwy, co to dzwoni na policję, tylko taki życzliwy, życzliwy człowiek. Człowiek, który rozumie, że ktoś ma większe potrzeby niż on. Piotrek mówi, że spał ile? 2 godziny 10 minut? Nie, przepraszam, to nie Piotrek. To Ania spała 2 godziny 10 minut. Jeżeli by ktoś chciał później od niej, żeby na przykład, ma prawo jazdy już, żeby zawiozła go do Warszawy, to powie, no jedź sobie sam, no ja 2 godziny spałam, ale on by jej powiedział, wiesz, ja spałem tylko 1 godzinę 10 minut. A? W porządku, to ja jestem wyspana. W porządku. Na tym to polega. Jestem uniżonym sługą. Uniżonym sługą. I wreszcie ostatni element. Posłuszeństwo aż do śmierci. Ho, ho, ho. To kiedy ja umrę? Jak to długo będzie trwało? Ale muszę wam powiedzieć, że rozumienie tego tekstu w tym sensie tylko, że aż do śmierci fizycznej jest wielkim uproszczeniem. Ponieważ Biblia uczy nas, że są jakby dwa rodzaje śmierci. Jedna śmierć to jest rzeczywiście ta fizyczna, ale jest drugi rodzaj śmierci, o którym Pan Jezus też wielokrotnie wspomina. To są ludzie żyjący w grzechu. Oni są umarłymi. I będziesz posłuszny tak długo, aż po prostu umrzesz dla starego życia. A co potem? A potem już byś chciał. Bo Pan Jezus nie dlatego był posłuszny aż do śmierci, że mu ojciec kazał, tylko dlatego, że chciał. To był jego wybór. To była jego decyzja. Nikt mi nie odbiera mojego życia, powiedział. Nikt. Sam składam moje życie. Sam. Oczywiście była tu pełna jedność pomiędzy ojcem i synem, bo ojciec oczywiście posłał swojego syna na ten świat, aby tenże złożył ofiarę z siebie samego, ale z drugiej strony syn sam z nieprzymuszonej woli chce oddać swoje życie za grzeszników. To jest przykład tego, jak ojciec i syn, niezależnie od siebie działając, czynią dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Każdy z nich zachowuje, można powiedzieć, w pełni władzę nad swoimi decyzjami. I do tego tak naprawdę zmierzamy w swoim chrześcijańskim życiu. Nie chodzi o to, żeby się wyrzec swojej osobowości, żeby stać się kimś nieokreślonym, jakimś takim mielonym mięsem, które nie jest ani tym, czym było, ani tym, czym mogłoby być. Chodzi o to, żebyśmy byli w pełni zrealizowanymi istotami, w pełni kobietami, w pełni mężczyznami, w pełni mężami, w pełni żonami, abyśmy rozwinęli wszystko to, co Bóg złożył w naszym życiu jako dar. Jest tak między... O jednej rzeczy chcę wspomnieć, bo to jest ciekawe. Bardzo wielu ludzi to podnosi. Mianowicie, kiedy czytamy o darach Ducha Świętego, tam jest wymieniony dar miłości. Dar miłości. I jest pytanie, to jak to jest? To bez tego szczególnego daru to nie można mieć miłości? Tam są różne dary wymienione, wiecie o tym, ale też jest dar miłości. I chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście ta miłość, która wynika z faktu, że poznaliśmy Pana, że jesteśmy kształtowani przez Jego Słowo, przez relacje z ludźmi, to jest coś, co jest dalekie od tego, co Bóg dla nas przygotował. Bóg przez Ducha Świętego chce nam dać prawdziwą miłość. Chce w nas wlać ten rodzaj miłości, który jest zamknięty dla nas, czy też niepojęty, niezrozumiały dla nas, dopóki Bóg nie osiągnie w pracy nad nami czegoś, co można nazwać dobrą glebą, na której ten dar może się pojawić. I wtedy to, co robimy czasami z przymusu, to, co robimy dlatego, że potrafimy zacisnąć zęby, co jest oczywiście godne pochwały, to robimy z radością, z miłością, z wdzięcznością Bogu. Więc wszystkie te rzeczy, o których wspominaliśmy, czynimy z posłuszeństwa aż do śmierci. Ale śmierć, rozumiana nie tylko jako śmierć fizyczna, ale jako śmierć starego człowieka, ostateczna śmierć starego człowieka, ostateczna śmierć tego starego charakteru, powoduje, że stajemy się sługami z lekkością. Nie stanowi to dla nas już problemu. Że uniżenie, myślenie o innych jako o kimś lepszym od nas nie stanowi żadnego problemu, najmniejszego. A wiecie dlaczego? Ludzie myślą, że są lepsi od innych, bo w ten sposób budują poczucie własnej wartości. Kiedy przechodzimy na ulicy i widzimy jakiegoś leżącego alkoholika, nie chcielibyśmy być w jego pozycji. Nie chcielibyśmy być takim jak on. Ale większość ludzi, która staje nad tym alkoholikiem i tak myśli, jest albo taka sama jak on, albo gorsza. Dlatego, że z punktu widzenia Boga nie ma znaczenia, jaki grzech w tobie panuje. Bez znaczenia. Może być elegancko ubranym człowiekiem, który jest przeżarty grzechem. Już Chrystus pokazał, jak bardzo religijny faryzeusz blisko centralnego miejsca w świątyni dziękował Bogu, że nie jest tak jak ten celnik tam z tyłu, co no, widzisz, Panie, że nawet wejść nie chce do synagogi, no bo czuje, że to nie jest jego miejsca. Ja tak, ja tu jestem u siebie. Musimy zrozumieć, że człowiek, który o innych myśli jako lepszych od siebie, ma w tym radość, bo ma własne poczucie wartości. Czy jesteście ludźmi, których można obrazić? Pomyślcie. Można was obrazić? Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w praktyce. Ale muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Nie jest to ze mnie. Nie możecie mnie obrazić. Nie ma takiego człowieka na świecie, który by mnie obraził. A cóż by mi mógł powiedzieć, że jaki jestem? Albo że czego nie mam? Jestem synem króla. Mam wszystko, co ma mój ojciec. No naprawdę, wiecie co? Musiałby się strasznie ogłówkować, żeby coś wymyśleć na to. Nie jest w stanie nic wymyślić. Że co by mi powiedział? Że jestem głupi? No jestem głupi, no co za problem. Przyłączyłbym się do tego. Że czego mi brakuje? No pewnie, że mi brakuje wielu rzeczy, no ale jakie to ma znaczenie w ogóle? Poczucie własnej wartości sprawia, że wiesz, co chcesz zrobić? Żeby twój brat też miał poczucie tej wartości. Dlatego będziesz go chwalił, będziesz go wzmacniał w jego pragnieniach, w jego oczekiwaniach. Oczywiście, jeśli są zdrowe, jeśli są duchowe, biblijne. Będziesz dla niego takim, można powiedzieć, mentorem, bez wymądrzania się. Byleby ten człowiek mógł wzrosnąć, byleby ten człowiek mógł nabrać sił, byleby mógł wreszcie powiedzieć któregoś dnia, już nikt mnie nie może obrazić. No ale jak ja mogę pomyśleć, że on jest lepszy ode mnie, jak on tu jest od miesiąca i co on się będzie wymądrzał? Jak ci coś takiego przyjdzie do głowy, to znaczy, że jesteś strasznie głupi. Niczego nie rozumiesz z Ewangelii. Niczego nie pojmujesz z Kościoła, z rzeczywistości Kościoła. Naszym wspólnym pragnieniem, wiecie co być powinno? Kościół, który po prostu zapiera dech w piersiach. Ktoś, kto ma do czynienia z Kościołem, powinien powiedzieć, Boże, przecież to coś jest niemożliwe. Ludzie nie mogą tak żyć. Nie mogą siebie tak traktować. Nie mogą na siebie tak patrzeć. Po prostu nie mogą tacy być, bo to jest niemożliwe. I jego uwaga będzie absolutnie słuszna. Bo to nie jest z człowieka, to jest z Boga. Czy jesteśmy kościołem z Filipi, czy jesteśmy kościołem z Koryntu? Jeśli z Koryntu, no to mowa niezrozumiała. Jeśli z Filipi, to coś do nas powinno było dotrzeć. Ja mam nadzieję, że wielu z nas jest z Filipi, że wielu z nas rozumie, o czym jest ta mowa. Dlatego, że znamy Chrystusa. Dlatego, że Chrystus jest naszą prawdziwą miłością. Pomodlimy się na koniec. a zaraz później mamy czas na Wieczerzę Pańską. Boże Wszechmogący, chcę Ci dziękować za to, że Ty przygotowałeś Kościół, który zadziwia, Kościół, który zdumiewa, Kościół, który zaskakuje, Kościół, który w niczym nie przypomina życia, które do tej pory mieliśmy na tym świecie. Ja Ci dziękuję, że ciągle znajdujesz ludzi, których chcesz umieścić w Kościele swoim. Ciągle znajdujesz ludzi, których zbawiasz, oczyszczasz z wszelkiego grzechu i dajesz nadzieję na zupełnie nowy rodzaj życia. Chcę Cię prosić, Panie, aby ambicją każdego z nas stał się Kościół, o którym dzisiaj czytamy. Aby ambicją każdego z nas było stać się prawdziwie sługą, sługą innych. Aby ambicją każdego z nas było uniżyć samego siebie i żyć w posłuszeństwie tak, aż stary człowiek umrze. A ten nowy, który się pojawi, już nie będzie musiał, ale będzie chciał żyć tak jak Chrystus. Ja Ci dziękuję, że chociaż jesteśmy grzesznikami, dopuściłeś nas do rzeczywistości, do której nigdy sami nie bylibyśmy w stanie dojść. Wybacz nam wszystkie nasze zaniedbania, lekceważenie, ale też pozwól, Panie, abyśmy naprawdę wszyscy doszli do takiego podobieństwa charakteru Chrystusa, aby wielu ludzi mogło powiedzieć, że w Tobie naprawdę jest Chrystus. Proszę Cię o tych, którzy tutaj siedzą, a którzy przeżywają jakieś zwątpienia, jakieś trudne chwile w swoim życiu, abyś nie pozwolił im się zniechęcić, Panie. Żebyś ich umocnił w przekonaniu, że są przez Ciebie kochani, że są ludźmi tak wartościowymi, że swojego Syna posłałeś na krzyż, aby żyli. Dziękuję Ci, że w Tobie mamy życie. Amen.